Podcast Grape. Tłoczone z danych.
Jakie problemy mają badacze z tłoczeniem z danych? Skąd wiedzą, co jest przyczyną, a co skutkiem? I dlaczego tak trudno im oddzielić jedno od drugiego? Jaki związek mają cłane herbatę ze śmiertelnością mieszkańców Wielkiej Brytanii? Naszym gościem jest Michał Myk.
Dzień dobry.
Joanna Tyrowicz.
I Marcin Bojanowski.
Zaczynamy. Jaki problem macie jako badacze z tłoczeniem z danych? Skąd wiecie, co jest przyczyną, a co skutkiem?
Tak, to poważne pytanie. Zawsze w nauce, a w naukach społecznych te wyzwania są szczególne. No, upraszczając, można powiedzieć tak, że wszystko dzieje się w czasie, a problem w naukach społecznych polega na tym, że obiekty naszych badań, czyli ludzie, w tym czasie zmieniają się również, zmieniają się w taki sposób, że tego nie można już odwrócić, nie można badania z nimi przeprowadzić po raz kolejny. Zmieniają się te wskaźniki, które chcemy badać w związku z tym, że płynie czas, ale zmieniają się one również dlatego, że ludzie, obiekty naszych badań starzeją się i w związku z tym zachowują się inaczej, a rzeczywistość wpływa na ich zachowania również w odmienny sposób. A zadaniem nas jako badaczy jest to, żeby starać się wyizolować, czy technicznie może mówiąc, zidentyfikować te role różnych czynników na to, jak wygląda nasze życie i dobrobyt, czy poziom naszego życia.
W skrócie mówiąc, jak już się raz urodzimy, to z samego faktu, który jest rok, wynika, ile mamy lat. W normalnych sytuacjach, w innych kontekstach moglibyśmy próbować jakoś patrzeć na to, czy te dwie rzeczy dałoby się rozłączyć. Na przykład rok urodzenia i wiek, albo czas i wiek. Ale ludzie, jak już się raz urodzą, to potem z każdym rokiem starzeją się o rok. I tej prawdy ogólnej o świecie nie jesteśmy w stanie w badaniach zmienić, więc musimy się nauczyć jakoś sobie z nią radzić.
Tak, to jest bardzo poważne wyzwanie. To może wydawać się proste, ale przykład chociażby tego, jak różne wskaźniki, które badamy, czy to wskaźniki dotyczące poziomu dochodów, poziomu zarobków, nawet zdrowia, czy poziomu zadowolenia z życia, zmieniają się z wiekiem, zmieniają się w miarę upływu czasu, a dodatkowo wpływ na nie ma właśnie to, o czym Joanna wspomniała, czyli moment urodzenia i cała historia życia, która prowadzi do tego momentu, w którym dany wskaźnik obserwujemy i widzimy go w naszych danych. I stąd samo tłoczenie danych nie jest problemem, natomiast prawidłowa interpretacja tego, co wytłoczymy, jest poważnym wyzwaniem.
Są takie szczególne momenty w historii, które pozwalają wam, badaczom, zaobserwować coś, czego na co dzień byście nie zobaczyli. Na czym to polega?
Tak, to jest podejście, które wykorzystuje właśnie jakieś szczególne zmiany, często powodowane decyzjami politycznymi, reformy, które mają duży wpływ na albo całe populacje, albo wybrane grupy populacji i tym samym pozwalają na zróżnicowanie tego, jak różne czynniki na obserwowane wyniki wpływają. Dobrą ilustracją tego, jak trudno jest wyizolować wpływ tych trzech wymiarów, które wpływają na nasze, na obserwowane wskaźniki czy dane, jest próba zrozumienia tego, jak dochody czy zarobki różnicują się względem wieku i jak wiek wpływa na to, na dynamikę zarobków i dochodów. Najprostszym takim przykładem jest spojrzenie na to na dane z jednego roku, gdzie obserwujemy dochody albo zarobki ludzi w różnym wieku. I możemy, powiedzmy, spojrzeć na to zróżnicowanie w różnych grupach, według płci, według poziomu wykształcenia i spojrzeć na to, jak zarobki czy dochody wyglądają w poszczególnych grupach wieku ludzi starszych, młodszych. Najczęściej, patrząc na to, jak te wyniki wyglądają, okazuje się, że dochody są wyższe do pewnego momentu, do około 40-45 lat, a później okazuje się, że grupy starsze zarabiają lub mają dochody niższe. I do tej pory, jeżeli spojrzymy na to po prostu na danych z jednego roku, no to tak po prostu jest. Te dane tak wyglądają.
Można by to było tak interpretować, że po 45 roku życia głupiejesz, co tak jak siedzimy tu przy stole, interpretowalibyśmy bardzo z dużą obawą o naszą własną przyszłość.
Tak, no więc właśnie problem zaczyna się w momencie, kiedy temu, co widzimy w danych, nadajemy interpretację. I interpretowanie tej zależności, którą obserwujemy w danych, tego, że na przykład dochody osób starszych są niższe, jako wpływu wieku na to, jak zarobki czy dochody kształtują się w cyklu życia, opiera się na bardzo silnym założeniu, a mianowicie na założeniu tego, że to, co widzimy w danych, na to, co widzimy w danych, w żaden sposób nie wpływa to, w którym momencie te osoby, które obserwujemy, się urodziły, w którym roku, jaką mają historię swojego życia i w jaki sposób przez swoje życie przeszły, co mogło doprowadzić do tego, jakie dzisiaj mają dochody. Nie jesteśmy w stanie, patrząc na jeden rok danych, wyizolować, czy technicznie mówiąc, zidentyfikować tego, jaki wpływ na to, co obserwujemy, ma wiek, a jaki wpływ moment urodzenia, czy rok urodzenia. I ta tak zwana współliniowość tych dwóch czynników jest jednym z poważniejszych wyzwań w badaniach społecznych. Więc w danych obserwujemy tę zależność, mianowicie zależność między wiekiem i wysokością zarobków. Musimy jak gdyby zdać sobie sprawę z tego, że właśnie rok urodzenia może mieć na to wpływ.
Ten wpływ roku urodzenia, to my w ogóle na co dzień to wiemy, że to ma znaczenie. Na przykład rocznik 53 chodził do szkoły o jeden rok krócej niż rocznik 52. I w związku z tym wiemy, że te roczniki będą się różniły pod względem tego, ile lat trwała ich podstawówka i potem następne etapy kształcenia. W związku z tym inną liczbę godzin spędzili w szkole, inną liczbę godzin uczyli się matematyki. My mamy świadomość, że te rzeczy się odbywają. Kłopot nie polega na tym, że my tego nie wiemy, tylko na tym, że zidentyfikowanie w danych, jak dużą rolę należy przypisać wiekowi, a jak dużą rolę należy przypisać rokowi urodzenia, wymaga dodatkowych instrumentów, bo tak po prostu tego nie zobaczymy.
Tak, dodatkowych instrumentów albo dodatkowych założeń, bo możemy też oczywiście spojrzeć na dane z dwóch roczników i próbować wyizolować efekt wieku i efekt roku urodzenia, patrząc na przykład na osobę 50-letnią w 2020 roku, czy osobę 50-letnią w 2010 roku. No ale wtedy dochodzi do tego ten trzeci wymiar, wymiar czasu, który również wpływa na to, co w danych obserwujemy.
W roku 2010 Lehman Brothers, a w 2020 pandemia COVID.
Na przykład. I zarówno Lehman Brothers, jak i pandemia COVID może również w różny sposób wpływać na różne kohorty, bo te wydarzenia mają miejsce w czasie, kiedy ci ludzie są po prostu na innym etapie swojego życia.
Co badacz może z tym zrobić?
Podejściem w naukach społecznych jest próba wykorzystania dużych, istotnych zmian w warunkach życia różnych grup społecznych albo całych populacji i wyizolowanie czynników, które mogą wpływać na nasze życie właśnie za pośrednictwem takich istotnych wydarzeń.
I masz taką śliczną historię o herbacie, prawda?
Tak, jednym ze sposobów rozwikłania tych wyzwań jest spojrzenie na jakieś ważne zmiany czy reformy wprowadzane w różnych okresach. I moim ulubionym badaniem, które w ubiegłym roku ukazało się w jednym z prestiżowych ekonomicznych czasopism, jest badanie Franciszki Antman dotyczące tego, jak na śmiertelność Wielkiej Brytanii wpłynęła reforma, która dotyczyła herbaty.
Herbaty?
Tak. W 1784 roku w bardzo drastyczny sposób rząd Wielkiej Brytanii obniżył podatek na herbatę z około 120% na 25%. Co doprowadziło w bardzo krótkim czasie do zwiększenia konsumpcji, do trzykrotnego zwiększenia konsumpcji herbaty.
To wszystko jest oczywiście w historycznym kontekście tego, że kompania wschodnioindyjska miała duży problem z nadpodażą herbaty, to wtedy mniej więcej wydarzyła się herbatka bostońska nieco wcześniej. Że duży globalny kontekst, nikogo nie interesowało tak naprawdę, jaki będzie wpływ niższych ceł na herbatę na zdrowie Brytyjczyków.
Tak, tym bardziej, że wówczas jeszcze nie zdawano sobie sprawy z tego, co na zdrowie tak naprawdę wpływa. I to, o czym wspominali wcześniej historycy, a co Franziska Antman przekonująco pokazuje w swoim artykule, to, że to wcale niekoniecznie herbata, ale rozpowszechnienie się, czy upowszechnienie picia, czy gotowania wody, żeby tę herbatę zaparzyć, przyczyniło się do tego, że śmiertelność w Wielkiej Brytanii zaczęła spadać dużo szybciej. No i tak, i teraz można powiedzieć, dobrze, przecież śmiertelność spadała i przed tą reformą, i po tej reformie. Skąd takie wnioski można wyciągać, że to właśnie rozpowszechnienie czy upowszechnienie herbaty wpłynęło na szybszy stopień zmiany w śmiertelności? Wówczas równolegle działy się różne rzeczy. Rosły dochody, zmieniała się sposób konsumpcji, styl życia się również zmieniał. I tutaj pojawia się bardzo taki ciekawy i oryginalny sposób zidentyfikowania właśnie tego, że to herbata i jakość pitej wody przyczyniła się do spadku śmiertelności, a nie jakieś inne czynniki. Franziska Antman porównała dane dla parafii, które położone były w miejscach, w których bardzo prawdopodobne było to, że różniła się jakość wody. Jedne miały więcej, szerszy dostęp do kilku źródeł wody, inne miały bardziej ograniczony dostęp do źródeł wody, co powodowało, że w jednych z nich społeczności korzystały z wody bardziej zanieczyszczonej, a w innych z mniej zanieczyszczonej. I gdyby faktycznie było tak, że do spadku śmiertelności przyczyniło się upowszechnienie picia herbaty, a tym samym gotowanie wody, no to powinno być tak, że w parafiach czy w społecznościach, w których wcześniej jakość wody była gorsza, ten spadek śmiertelności powinien być większy. I faktycznie w tym badaniu w taki bardzo przekonujący sposób Franziska pokazuje, że tam, gdzie jakość wody była najprawdopodobniej gorsza, śmiertelność spadała dużo szybciej. Skąd wniosek, że najprawdopodobniej do tego przyczyniło się gotowanie wody, a tak naprawdę rozpowszechnienie spożycia herbaty.
Wyjaśnijmy jeszcze, że dane pochodzą z parafii, dlatego że to mówimy o czasach, w których dane o zgonach, czy ile lat miał ktoś, kiedy umarł, były dostępne tylko i wyłącznie w takich miejscach.
Dane pochodzą z rejestru parafii, które zostały zebrane w zupełnie niezależny sposób wcześniej przez historyków. I Franziska koncentruje się właśnie na umieralności, na liczbie zgonów w parafii, kontrolując różne inne współczynniki. I odwołuje się do tego, no, że w ten sposób po prostu mierzono umieralność. I odnosi się do trendu w spadku umieralności, który wówczas zaobserwowano, wówczas, tak jak dzisiaj mamy umieralność na poziomie 11-10 osób na 1000 mieszkańców, wówczas było to prawie 30 na początku okresu, który ona bada, a pod koniec około 23 osoby na 1000 osób.
Obniżenie ceł na herbatę jest taką zmianą, która potencjalnie dotyka wszystkich mieszkańców, ale w tym przypadku jej wpływ ma większe znaczenie w wybranych regionach. Czy jest więcej takich badań?
Tak, oczywiście. I nie jest to ani jedyne, ani pierwsze badanie, które identyfikację opiera właśnie o zróżnicowanie przestrzenne. Chyba warto wspomnieć o badaniu, myślę, że jednym z najbardziej znanych badań, które właśnie ten rodzaj zróżnicowania wykorzystują, a mianowicie klasyczny artykuł Carda i Krugera z 1994 roku, w którym autorzy analizują efekt podniesienia płacy minimalnej i to, że płacę minimalną podniesiono tylko w jednym stanie, w Stanach Zjednoczonych.
W Stanach Zjednoczonych jest federalna płaca minimalna. W poszczególnych stanach nie może być niższa płaca minimalna niż ta, ale poszczególne stany mogą dowolnie wysoko ją ustawiać. I w 1991 albo 2 roku stan New Jersey postanowił podnieść swoją stawkę płacy minimalnej powyżej tego poziomu federalnego, a stan Pensylwania nie. Te dwa stany sąsiadują. Do tego są bardzo dobrze połączone drogami, są pod wieloma względami do siebie gospodarczo, ekonomicznie bardzo podobne. Natomiast w jednym od 1 stycznia 91 czy 2 roku płaca minimalna była zdecydowanie wyższa niż druga. I pojawiło się takie pytanie, czy to nie jest idealna sytuacja, żeby sprawdzić, jaki jest jej wpływ na zatrudnienie i płacę, tylko to, ile w dzisiejszych czasach można było powiedzieć, dobra, to poczekamy, zobaczymy sobie tam w jakichś gotowych zbiorkach, o tyle wtedy takiego komfortu nie było i Kurt z Krugerem wydzwonili z książki telefonicznej, wydzwonili setki restauracji fast foodowych po jednej i po drugiej stronie granicy pomiędzy stanem Pensylwania a stanem New Jersey, po to, żeby ich zapytać przed wprowadzeniem płacy minimalnej i potem, kiedy w jednym z tych stanów ona wzrosła, ile zarabiają ich pracownicy za godzinę, ile pracują godzin i tak dalej. W każdej kolejnej restauracji zbierali tego rodzaju dane.
Tak. I to jest właśnie jeden z przykładów wykorzystania wprowadzenia, zróżnicowania regulacji w takim poziomie regionalnym.
Co pozwoliło to zaobserwować?
No to jest bardzo znane i jak na tamte czasy w pewnym sensie kontrowersyjne badanie, bo wyniki zaprzeczyły wnioskom, które głoszone były na wiele lat wcześniej. A mianowicie pokazały...
Wynikowym mądrością o wpływie płacy minimalnej.
Tak, pokazały, że podniesienie płacy minimalnej w New Jersey nie wpłynęło negatywnie na zatrudnienie i nie zaobserwowano wzrostu bezrobocia czy utraty pracy przez tych pracowników, których ta płaca minimalna, wyższa płaca minimalna objęła.
To ma jeszcze w tym sensie znaczenie, że o ile restauracje nie bardzo się mogą przenosić pomiędzy granicami i mała szansa, żeby ktoś akurat po burgera jechał kilka czy kilkanaście mil dalej tylko po to, żeby zjeść w stanie, w którym stawka minimalna jest niższa, o tyle pracownicy już mają wystarczającą mobilność, żeby wybrać, w której burgerowni będą w danym momencie pracowali. Więc zaobserwowanie takich rezultatów, jak wspomniał Michał, też wskazuje, że nie wszystkie nasze takie zdroworozsądkowe, obiegowe intuicje mają sens. No bo skoro jedne restauracje musiały sprzedawać burgery taniej niż inne, funkcjonowały w innych warunkach, tak, gospodarczych, to spodziewalibyśmy się, że kiedy zostały dociśnięte wyższą stawką minimalną, tak, że będzie jakiś efekt i po stronie kosztowej, i po stronie przychodowej. No, okazało się, że jakoś umiemy sobie to, czy te restauracje w każdym razie umiały sobie to jakoś ułożyć, więc nie wszystkie zmiany. Ustalmy też, to nie była wielka różnica w płacach minimalnych, ale nie wszystkie zmiany mają daleko idące konsekwencje.
Często reformy dotyczą jednak całego kraju, a jak rozumiem, zróżnicowanie może być nie tylko regionalne. Ty w swoim badaniu wykorzystałeś moment wprowadzenia reformy emerytalnej i to, że dotyczyła ona wybranych roczników. Co w tym przypadku badaliście?
Tak, to jest badanie, które przeprowadziliśmy z Martą Lachowską w odniesieniu do reformy, która chyba dotyczy nas wszystkich, reformy emerytalnej z 1999 roku. A szczególną cechą tej reformy było to, że ona dotyczyła tylko osób urodzonych od 1949 roku i później, co pozwoliło nam z kolei na to, by porównać zachowania roczników urodzonych wcześniej i te, które reforma już dotknęła.
I to są warunki idealne, dlatego że nikt nie miał w roku 99 wpływu na to, czy urodził się w 48 czy w 49. W związku z tym nie mógł w żaden sposób uniknąć albo włączyć się do reformy. To było zdefiniowane i dzięki temu Michał może mieć doskonałą analizę przyczynowo-skutkową.
Tak, i oczywiście ta analiza też musi opierać się na pewnych założeniach. To znaczy się musi się opierać chociażby na założeniu, że to, co te różnice, które obserwujemy kilkadziesiąt lat później w ramach wprowadzenia reformy, właśnie z tą reformą są związane. Ale to można w danych pokazać. Pokazać między innymi to, że roczniki wcześniejsze i późniejsze przed wprowadzeniem reformy zachowywały się podobnie. My w naszym badaniu patrzymy na to, jak gospodarstwa tych osób, które albo były dotknięte, albo nie były dotknięte tą reformą, zachowywały się względem oszczędności.
I no powiedzmy sobie wprost, ta reforma bardzo obniżyła emerytury dla późniejszych roczników. I teoria ekonomii mówi, że jak mam spodziewać się, mam niższej emerytury, a mam jeszcze dużo czasu, kilkanaście lat, żeby się do tego dostosować.
A te roczniki miały około 15, tak?
Tak. To powinniśmy się dostosować w ten sposób, że zwiększymy swoje oszczędności. Tak, prywatne, dobrowolne oszczędności.
Należałoby się spodziewać tego, że będziemy po prostu prywatnie oszczędzać więcej i uzupełniać ten kapitał, który zbieramy sobie na późniejsze lata życia, jak gdyby niezależnie od systemu emerytalnego. No i okazuje się nie tylko w naszym badaniu, ale w wielu wcześniejszych i późniejszych, że dostosowanie gospodarstw domowych, dostosowanie przyszłych emerytów do tego, jak kształtują się ich oszczędności emerytalne w tym publicznym czy obowiązkowym systemie, jest dalekie od takiego stuprocentowego uzupełnienia. Wyniki są różne, w naszym akurat wychodzi, że to uzupełnienie jest na poziomie około 30%, przy czym jest ono niższe dla osób gorzej wykształconych, a bardzo wysokie dla tych z wyższym wykształceniem.
Ale to spróbujmy tak wyjaśnić dokładnie co. Żyje sobie, żyje, przychodzi rok 99, robi się reforma emerytalna i dowiaduje się, czy powinnam się dowiedzieć, jeśli jestem w pełni racjonalnym agentem, że ponieważ urodziłam się 3 dni za późno, po 1 stycznia 49, a nie 29 grudnia 48, to moja emerytura będzie niższa o. I co dalej?
No tak, i w związku z tym, jeżeli chcę utrzymać pewien poziom życia, taki jak byłby przed emeryturą, to na przyszłość powinnam zacząć oszczędzać więcej i odłożyć sobie oszczędności na moment przejścia na emeryturę. Teoria ekonomii sugeruje, że taki zupełnie racjonalny człowiek, w pełni racjonalny człowiek, no powinien tak zaplanować sobie życie, żeby jego poziom konsumpcji w przyszłości był niezależny od tej reformy. Czyli powinniśmy uzupełnić sobie oszczędności prywatne właściwie na poziomie 100% względem tego, co tracimy w publicznym systemie emerytalnym.
Twoje badanie pokazuje, że tylko 30% udało się uzupełnić przez ten czas im.
Tak, to znaczy się reakcja, którą szacujemy, to jest około 30%, to znaczy się rosną oszczędności o 30% względem tego, jak zachowują się te kohorty, które nie są dotknięte reformą. A to z kolei oznacza, że w przyszłości zasoby przyszłych emerytów będą uszczuplone nie tylko przez reformę, znaczy w wyniku reformy zostaną uszczuplone i nie zostaną, czy nie zostały już, bo te kohorty, te roczniki już przeszły na emeryturę, nie zostały uzupełnione przez prywatne oszczędności na tyle, żeby pozwolić tym rocznikom żyć na takim poziomie, na jakim żyłyby, gdyby reformy nie było.
Udaje ci się uchwycić ten wynik właśnie dzięki temu, że ta reforma zaistniała, została wprowadzona, ale w swoich badaniach przyjrzałeś się też drugiej, nie wiem czy można ją nazwać reformą, ale obniżeniu wieku emerytalnego.
Tak, to jest badanie, w którym patrzymy na bardzo szczególny element regulacji polskiego rynku pracy, mianowicie ochrony przedemerytalnej. W Polsce osoby, które zatrudnione są na umowę o pracę, na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego chronione są w szczególny sposób. I my przyglądamy się temu, jak tego typu ochrona wpływa na zachowanie pracodawców względem osób młodszych, które wchodzą w ten moment, kiedy no, pracodawcy już wiedzą, że dany pracownik zostanie objęty ochroną. I by zbadać wpływ tego rodzaju regulacji, wykorzystujemy właśnie obniżenie wieku emerytalnego w 2017 roku, które oznaczało również, choć nie było to celem reformy, objęcie młodszych kohort ochroną przedemerytalną.
Bo jedna z takich obiegowych mądrości stwierdza, że jeżeli będziemy mieli takie instrumenty jak dodatkowa ochrona prawna w stosunku pracy, to jak pracownik się będzie zbliżał do tego momentu, to pracodawca go zwolni niejako antycypacyjnie po to, żeby się nie musieć z nim bujać przez następne 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. I ta hipoteza pojawiająca się w różnych debatach i sporach, to jest hipoteza, która ma służyć podważeniu takiego instrumentu jak ochrona prawna w stosunku pracy osób starszych. No bo skoro no niby kogoś chronimy, ale tak naprawdę to nakłaniamy pracodawców do zwolnienia tych osób tuż przed, to może to nie ma sensu, bo takie osoby zwolnione tuż przed, potem będą miały trudniejsze, tak, żeby znaleźć pracę.
Tak, w ekonomii nazywamy taki efekt efektem zewnętrznym jakiejś regulacji. Ten negatywny efekt zewnętrzny jest często właśnie powodem odchodzenia od regulacji rynku pracy i argumentem, żeby wprowadzać bardziej liberalne przepisy. My właśnie wykorzystujemy to, że w niespodziewany sposób pewne roczniki zostały dodatkowo objęte ochroną. I porównujemy, no właśnie, wracamy teraz do tej dyskusji o wieku, roku urodzenia i czasie. Jak to wykorzystać, jak zidentyfikować wpływ takiej reformy w sytuacji, gdy te poszczególne roczniki są cały czas pod wpływem ogólnych trendów na rynku pracy, jak zidentyfikować to, wiedząc, że osoby starsze mogą mieć różne powody związane z wiekiem, żeby albo odejść z rynku pracy, albo zostać zwolnionym przez swoich pracodawców. W tym badaniu, które prowadzimy cały czas z Pawłem Chorostkiem i Krzysztofem Karbownikiem, patrzymy na to, jak ta reforma wpłynęła na kohorty czy na miesiące urodzenia pracowników, którzy zyskali dodatkową ochronę od października 2017 roku. Porównujemy je do pracowników o 2 lata młodszych, zakładając, że te różne roczniki podlegają bardzo podobnym ogólnym trendom na rynku pracy. A z kolei, żeby wyłapać ten efekt wieku, od którego zaczęliśmy, czyli wyłączyć możliwość taką, że ci starsi pracownicy, którzy właśnie zbliżają się do momentu ochrony, że oni zachowują się inaczej od tej naszej grupy kontrolnej pracowników o 2 lata młodszych, porównujemy dynamikę tych 2 roczników do dynamiki podobnych roczników rok wcześniej, żeby właśnie upewnić się i wyizolować efekt reformy jako szczególna rzecz, która dotknęła osoby w szczególnym wieku w konkretnym momencie.
Strasznie to skomplikowane, ale może jakoś zrozumiałam. Skupiam się. Mamy sobie ludzi, którzy normalnie nie byli objęci ochroną i nawet nie zbliżaliby się do tej ochrony, bo wiek emerytalny jest wyższy. Przychodzi zmiana wieku emerytalnego, obniżenie wieku emerytalnego, oni są z nagła objęci. Ci nas nie interesują.
Tak, ci
nas nie... Są już objęci. Ale mamy takich, którzy byli jeszcze dalej do objęcia i jak się obniżył wiek emerytalny, to oni są z nagła tuż przed objęciem szczególną ochroną i ci nas interesują.
Warto też jeszcze wspomnieć o tym, że ta reforma została przeprowadzona przez parlament i podpisana przez prezydenta już w 2016 roku. Więc tak naprawdę patrzymy na pracowników, którzy zostali objęci ochroną w październiku 2017 roku, ale analizujemy ścieżkę ich historii zatrudnienia między listopadem 2016 i październikiem 2017.
Czyli kiedy, między momentem, kiedy było wiadomo, że zostaną objęci, a kiedy faktycznie zostali objęci.
Dokładnie.
I sprawdzacie, jak pracodawcy zareagowali na
tak, sprawdzamy jak, nie wiemy, czy to w związku z decyzjami pracodawców, czy w związku z decyzjami pracowników, ale porównujemy tych, którzy od października 2017 roku mieli zostać objęci ochroną, do roczników 2 lata młodszych, którzy w październiku 2017 roku jeszcze nie zostali objęci dodatkową ochroną, by właśnie sprawdzić, czy inaczej kształtowało się zatrudnienie osób z tej pierwszej grupy.
I co wyszło?
Bardzo ciekawe wyniki, bo ogólnie okazuje się, że te regulacje, ta dodatkowa ochrona dla całej tej grupy roczników czy miesięcy urodzenia, która została dodatkowo objęta ochroną, nie ma wpływu. Wpływ jest zerowy. Natomiast jeżeli rozróżnimy między osobami, które przed reformą były zatrudnione, a które przed reformą nie pracowały, to zauważyć można, że paradoksalnie wśród tych zatrudnionych minimalnie, ale jednak efekt tej reformy jest dodatni. A wśród tych drugich jednak niestety zauważalny, chociaż też niezbyt duży efekt jest ujemny. To znaczy się wśród osób zatrudnionych wydaje się, że te osoby starały się w jakimś sensie może utrzymać zatrudnienie po to, żeby dodatkową ochroną być objęci w przyszłości. Natomiast pracodawcy reagują jednak w taki sposób, że ostrożnie podchodzą do zatrudniania osób niepracujących, wiedząc o tym, że te osoby niedługo zostaną objęte ochroną.
To jest bardzo ciekawy rezultat. Też pokazujący, że wiele z tych naszych lęków często jest źle umiejscowionych, bo jeśli powodem, dla którego miałoby nie być szczególnej ochrony osób starszych, szczególnej ochrony stosunku pracy osób starszych, miało być to, że będą zwalniane, no to nie. Michał pokazał, że nie. W każdym razie nie w Polsce Anno Domini 2017.
Tak, no warto podkreślić, że analizujemy te efekty w bardzo szczególnym momencie, kiedy rynek pracy był bardzo silny i popyt na pracę był bardzo wysoki. Natomiast akurat w tym momencie, w momencie, kiedy wprowadzono tę reformę i kiedy możemy to zidentyfikować, takich negatywnych efektów nie było.
Ale pomimo tego bardzo silnego popytu na rynku pracy, to asymetria informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli nie znam tego człowieka jeszcze, czy ja go zatrudnię, czy nie. I jeśli ma być objęty dodatkową ochroną, ten stosunek pracy, to jest jakiś taki
zniechęcający. Tak, jest element zniechęcający, natomiast ten wpływ jest stosunkowo niewielki. I to jest jeden z takich zaskakujących wyników tego badania. Co ważne, to w przypadku tego badania musieliśmy zwrócić również uwagę na to, że nie wystarczy tylko porównać pracowników, powiedzmy, w wieku 58 i 56 lat i założyć, że rynek pracy wpływa na nich w ten sam sposób, a tak najczęściej się do tego podchodzi. Rozmawialiśmy wcześniej o wieku i akurat na tym etapie życia wiek może mieć duże znaczenie. Pracownicy mogą, ci starsi, nawet tylko 2 lata, mogą mieć więcej problemów zdrowotnych, mogą mieć inne podejście względem zatrudnienia i w naszym badaniu właśnie izolujemy ten czynnik, posiłkując się młodszymi kohortami, między którymi również były 2 lata różnicy, jeżeli chodzi o wiek. I w ten sposób, no, wydaje nam się, wiarygodnie pokazujemy te efekty reformy i izolujemy, identyfikujemy efekty reformy i wpływu tej dodatkowej ochrony na rynku pracy właśnie w przypadku tych roczników, tych kohort, które w październiku 2017 roku zostały nią objęci.
Wiesz, te różnice, czy konkretny poziom wieku, to są takie rzeczy, które dopóki nie popatrzymy w danych, to trudno zgadnąć, że to, znaczy w sensie, jak popatrzysz wstecz, to jest trochę oczywiste, ale z góry trudno było zgadnąć, że to tam jest. Na przykład taka rzecz, że z innych badań wiemy, że pary lubią koordynować przejście na emeryturę. To znaczy najczęściej, jeśli odchodzi jedno, to odchodzą oboje. Ograniczeniem dla tych wyborów jest oczywiście zawsze to, czy oboje mogą odejść na emeryturę, jak wyglądają przepisy prawa w tej sprawie, sytuacja na rynku pracy i tak dalej. Ale czymś innym jest koordynacja przechodzenia na rynku pracy w parze, gdzie różnica wieku między nim a nią jest 4, 5, 6 lat. A czym innym, kiedy tej różnicy nie ma, albo wynosi rok, albo 2. Teraz, co się w Polsce wydarzyło? Wraz z popularyzacją wykształcenia po II wojnie światowej, a w szczególności wraz z popularyzacją wyższego wykształcenia, zmniejsza się, to jest zresztą trend globalny, różnica wieku pomiędzy współmałżonkami. O ile kiedyś ona wynosiła duże kilka lat, o tyle teraz bardzo często małżeństwa są w tym samym wieku albo różnią się o rok lub 2. Nagle się okazuje, że reforma wieku emerytalnego, która dotyka tylko jednego małżonka, zupełnie inaczej oddziałuje na drugiego małżonka. Kiedy ta różnica wieku między nimi jest mała, a kiedy ta różnica wieku między nimi jest duża. I podejmowanie arbitralnej decyzji, że my z góry wiemy, że na przykład 56, a 58 to jest żadna różnica, w niektórych sytuacjach może być stosowna, a w niektórych nie. I między innymi dlatego Michał porównywał rok przed, rok po, żeby zobaczyć, czy tam się przypadkiem coś takiego, czego z góry nie zgadniesz, nie zadziało. Takiego jak, nie wiem, wpływ reformy edukacyjnej sprzed iluś lat, wiek wejścia na rynek pracy, który też się przesuwał wraz z popularyzacją wyższego wykształcenia. To są wszystko, jakby z perspektywy indywidualnych wyborów ludzi, strasznie ważne rzeczy, których my, dopóki nie przyjrzymy się danym pod właściwym kątem, nie będziemy w stanie właściwie ocenić i wycenić, a które są charakterystyczne dla danego rocznika i dla danego punktu w czasie. Stąd cały ambaras, o którym Michał nam dzisiaj opowiadał.
Tak, i warto też pamiętać o tym, że mówiąc o rocznikach zbliżających się do emerytury, o starszych pracownikach, olbrzymie znaczenie ma zdrowie, stan zdrowia oraz różne obowiązki opiekuńcze. I te 2 lata w związku z tym okazały się faktycznie bardzo istotne i uwzględnienie dynamiki zatrudnienia pomiędzy osobami, które mają 56-58 lat jest ważne po to, żeby właśnie wiarygodnie móc powiązać pewne regulacje, pewne rozwiązania prawne na rynku pracy z tym, jak zachowują się pracodawcy i pracownicy. Number of the day
is... Mamy, Michale, taki zwyczaj, że każdy nasz odcinek, jak w ulicy Sezamkowej, sponsoruje jakaś liczba. Jaką liczbę wybrałeś na dzisiaj i dlaczego ona jest ciekawa?
Tak, ja śledzę wasze podcasty i nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem, że teraz jest ten moment. Myślę, że liczbą, którą warto zapamiętać z tego odcinka, to jest właśnie ten 0,3 czy 30%. Średni wynik związany z dodatkowym czy różnicą w oszczędnościach związanych z utratą kapitału emerytalnego, która była efektem reformy z 1999 roku. I liczba pokazująca, jak niski jest stopień, w jakim gospodarstwa domowe, my wszyscy, przeciętnie przynajmniej, uzupełniamy swoje oszczędności i kapitał emerytalny na przyszłość względem tego, co zaoferować nam może obowiązkowy system oszczędności w formie powszechnego systemu emerytalnego.
Wszyscy się ze mnie śmieją, że ja zawsze interpretuję negatywnie, ale zinterpretuję twoją liczbę negatywnie, bo to nie jest 30% ubytku uzupełniamy, tylko 70% ubytku nie uzupełniamy.
Tak, ta szklanka w tym przypadku nie do połowy jest pusta, tylko w 70% pusta i to jest problem, z którym zarówno indywidualni emeryci i emerytki będą musieli sobie radzić w przyszłości, ale z którym również polityka państwa będzie miała przynajmniej wyzwanie, bo po prostu gospodarstwa domowe, pracownicy, zanim przeszli czy przechodzą na emeryturę, nie są w stanie, czy nie myślą może o tym, żeby uzupełnić swoje oszczędności w wystarczającym stopniu, tak żeby w pełni zniwelować efekt obniżenia kapitału emerytalnego, który jest efektem reformy i zmiany systemu emerytalnego.
Znając wyniki Michała, w jednym z naszych modeli symulacyjnych, bo Michał się zajmuje emeryturami na danych, a my na symulacjach, znając wyniki Michała, zrobiliśmy w jednym z badań taką analizę wrażliwości, jakie będą efekty reformy, którą symulujemy, jeżeli nie wszyscy w pełni rozumieją zmiany wynikające z reformy. I okazało się akurat w tamtym wariancie, że jak zrozumie zasadę reformy i dostosuje się do niej adekwatnie 40% to już jesteśmy na plusie, czyli każda kolejna osoba więcej to już tylko większe korzyści z reformy, ale trzeba takie rzeczy badać i brać je pod uwagę, bo inaczej gdybyśmy założyli, że wszyscy zrozumieli, to mielibyśmy zdecydowanie nadmiernie optymistyczną ocenę danej reformy.
I badań empirycznych, badań wykorzystujących te takie, powiedzmy, niespodziewane reformy albo reformy, które mają niespodziewane skutki. Takich badań potrzeba jak najwięcej, bo zaczęliśmy od wyzwań w naukach społecznych. Wszystko dzieje się w czasie, nasze obiekty naszych badań starzeją się, mają swoje wyróżniające cechy, które kształtują się w trakcie ich życia i zróżnicowane są względem roku urodzenia, więc nie ma takich stałych parametrów, które są niezmienne i które, jak zidentyfikowaliśmy je, czy oceniliśmy je w latach 90. czy na początku XXI wieku, to one takie będą. Tych badań potrzeba więcej, te badania są bardzo wrażliwe na kontekst i żeby móc poprawnie projektować zmiany, myśleć o kolejnych reformach, to tych badań i związanych z nimi parametrów musimy mieć jak najwięcej.
Michale, dziękujemy za rozmowę.
Bardzo wam dziękuję za zaproszenie.
Państwu dziękujemy za uwagę, a mówili do państwa
Marcin Bojanowski
i Anna Tyrowicz. Dziękujemy.
To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.